Małżeństwo, blaski i cienie. Część druga. Mówiliśmy tydzień temu o trudnych sytuacjach, które pojawiają się w życiu wielu małżeństw. O wyzwaniach dla samych małżeństw, a także o wyzwaniach dla Kościoła. Bo żyjemy w trudnych czasach i nie jest łatwo żyć i nie jest łatwo funkcjonować w tym doskonałym Bożym planie, który nam daje. Mówiliśmy także o Bożym sercu pełnym miłości i będę dalej to podkreślał, że bez względu na potknięcia, bez względu na kryzys, bez względu na wydarzenia, które miały miejsce, Bóg jest Bogiem miłości, który przebacza i mówiliśmy o tym, że rozwód czy trauma rozwodu nie jest grzechem nieprzebaczalnym. Jest grzechem przebaczalnym. Jeśli ktoś chciałby to zgłębić, przeanalizować, podzieliłem się pewnymi myślami i jestem wdzięczny Bogu za radę starszych zboru, która po wykładzie, po usłudze tydzień temu podeszła do mnie, bo to nie są łatwe sprawy. I powiedziała, dziękujemy pastorze za sposób, treść przekazu i za jasne wyjaśnienie tego tematu. Byłoby pięknie, gdyby wszystko było doskonałe. Nawracają się małżeństwa i teraz jest raj na ziemi, jest pięknie, nie ma żadnych kłopotów, nie ma żadnych napięć, nie ma żadnych konfliktów. Wszystko działa pięknie, cudownie, ale wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że w życiu jest zupełnie inaczej. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, co robić, aby małżeństwo było zdrowe. Co robić, aby nie było cieni, ale raczej, aby były te blaski, te ingerencje, te działania Boga w naszych małżeństwach. Co robić, aby małżeństwo było szczęśliwe? I dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to możliwe. Czy jest to w ogóle możliwe? Dodam na samym początku, kochany mój Kościele, moi bracia, moje kochane siostry, nie jestem specjalistą w dziedzinie małżeństwa. Sam chcę się uczyć. I głosząc do was, mówiąc o tym, sam chcę słyszeć siebie i chcę się uczyć. Ale chcę dzielić się z wami tym, co Duch Święty wkłada w moje serce. Chcę dzielić się z wami tym, co mówi Boże Słowo, które kocham, które studiuję, z którego czerpię inspirację do mojego życia. Ale także sam pragnę przeobrażać moje życie duchowe, moje życie małżeńskie, aby moje relacje z moją żoną były jutro lepsze niż są dzisiaj. Przepraszam. Ktoś powiedział, lepiej zapobiegać niż leczyć. Amen? Myślę, że w wielu dziedzinach, szczególnie w dziedzinie zdrowia, jest to ważne. Lekarze o tym mówią, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Także w życiu małżeńskim jest to prawdą. Że lepiej prowadzić, lepiej oprzeć się na pewnych zdrowych, biblijnych fundamentach, zapobiegać pewnym rzeczom, niż później szukać pomocy i rady, aby ratować swoje życie, a czasami jest za późno i uratować nie można. Aby prawdziwa miłość rozkwitała i była trwała, od tego zacznę. Trzeba ją codziennie pielęgnować. Jeszcze raz powtórzę. Aby prawdziwa miłość rozkwitała i była trwała, trzeba ją codziennie pielęgnować. Codzienne presje skutecznie okradają małżonków z romantycznej miłości i ekscytacji. Małżeństwa powinny zdawać sobie sprawę, że od tego, ile będą inwestować w swój związek, zależy jego trwałość i uczucie spełnienia. Małżeństwo musi być przygotowane, aby ani poszukiwanie mieszkania, ani praca zawodowa, ani pojawienie się dzieci w rodzinie, ani codzienna gonitwa, ani brak czasu nie wprowadziło do ich związków przewykłego zmęczenia i zniechęcenia, a może nawet rozczarowania. Bo w takich chwilach, szczególnie w takich chwilach, miłość przeżywa największą próbę. Pamiętajmy o tym. Małżeństwo, ktoś powiedział, bardzo mi się to spodobało, można przyrównać do kwitnącego ogrodu. Taki ogród, aby pięknie wyglądał, wymaga pracy i poświęcenia. Nie spotkałem jeszcze ogrodu, który rósłby na samopas i byłby piękny. Chyba, że wy taki ogród znacie i możecie mi go pokazać. Piękny ogród, zadbany ogród z wyplewionymi chwastami to ogród, któremu ktoś poświęcił mnóstwo czasu, pracy. I małżeństwo jest właśnie takim pięknym ogrodem, kwitnącym ogrodem, ale także o małżeństwo trzeba dbać. Jeśli mówimy o ogrodzie, to wymaga odpowiednich warunków, naświetlenia, ciepła, wilgoci, ochrony przed chwastami i szkodnikami. Podobnie w małżeństwie. Wspólna praca nad tym, aby związek rozkwitał, aby był stały, aby był piękny. Bo miłość jest jak kwiat. Nie podlewamy jej i nie pielęgnujemy, więdnie i powoli usycha. A więc chciałbym dziś podzielić się z wami trzema płaszczyznami relacji. I powiem odważnie, wierzę, że jeśli to, co powiem z Biblii teraz, uda nam się wdrażać w życie, nasze małżeństwa będą piękne jak kwitnące ogrody. Bo ta księga podaje nam receptę, podaje nam wskazówki na wszystkie płaszczyzny i aspekty naszego życia. Jeśli uwierzymy, że Biblia mówi prawdę i że tak jest i zaczniemy to wdrażać, szczególnie jeśli chodzi o małżeństwa w nasze życie, to wtedy te małżeństwa będą stałe, będą piękne, będą błogosławione, nie będzie rozwodów, nie będzie złamanych relacji, nie będzie tego przekleństwa, traumy, którą przechodzi człowiek z powodu rozbitych rodzin, kiedy poddamy się Bożemu Słowu i wdrożymy je w życie. Niektóre z tych zasad są tak uniwersalne, że nawet kiedy niewierzący ludzie je wprowadzą, to mają szczęśliwe małżeństwa. Bo ja znam szczęśliwe małżeństwa ludzi niewierzących. To jest bardzo ciekawe. Na czym polegają te uniwersalne zasady? Są trzy. Oczywiście jest ich więcej. Ja chciałbym zgeneralizować i powiem o trzech. Po pierwsze, małżeństwo jako drużyna. To jest pierwsza myśl, którą przeżyłem i z którą chcę się z wami podzielić. Używając języka sportowego, małżeństwo można porównać do gry w tej samej drużynie. Zastanawiajmy się nad tym przez chwilę, co będę wam przekazywał. Jest ważne, aby w trudnych chwilach nie walczyć ze sobą lub przeciw sobie, ale łączyć siły i wspólnie razem pokonywać przeciwności. To jest pierwsza uniwersalna zasada. Księga Kasnodziei Salomona, znany fragment, 4 rozdział, od 9 wiersza brzmi tak. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mówi ten werset, te fragmenty mówią o tym działaniu w drużynie, o tej pierwszej zasadzie. Posłuchajcie. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Jak drużyna sportowa, która działa razem, która współpracuje razem ze sobą, funkcjonuje razem, wspiera się nawzajem, zwycięża. Pracują dla swojego dobra. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeśli jednego można pokonać, to dwóch może się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Wiecie, tu mamy jeszcze dla nas, ludzi wierzących, niesamowitą obietnicę. Że w tej drużynie małżeńskiej nie jesteśmy osamotnieni. Jeśli jeszcze Jezus jest w tej drużynie, to Biblia mówi, nie zerwie się taki... jak sznur, tak? Sznur. Niech będzie sznur. Taki związek. Nie zerwie się. To jest obietnica. Na różnych płaszczyznach funkcjonujemy razem. Jako małżeństwo. Jako zespół. Jako team. Dotyczy to pracy, odpoczynku czy podejmowania decyzji. I znalazłem taką myśl dotyczącą tej drużyny małżeńskiej. Działamy na płaszczyźnie fizycznej. Funkcjonujemy na płaszczyźnie fizycznej. Jest to trwała bliskość cielesna. Bo Biblia mówi, oni staną się jednym ciałem. A więc małżeństwo to dwie osoby, ale jakby jedno. Jakby jedno. A więc na tym poziomie fizycznym musi być trwała bliskość cielesna. Satysfakcja seksualna jest silnym spoiwem każdego małżeństwa. Ale dodam, że bliskość okazujemy także przez przytulenie, przez dobre słowo, przez pocałunek, przez okazywanie uczucia. A więc jeśli małżeństwo ma być drużyną, zwycięską drużyną, jeśli dwoje mąż z żoną mają pokonywać trudności, to musi ich łączyć więź na tym poziomie fizycznym. Wtedy drużyna jest silna. Na poziomie emocjonalnym pielęgnowanie małżeństwa polega na zaspokajaniu naszych życiowych potrzeb. Takich jak poczucie bezpieczeństwa, wartości i miłości, poczucie miłości, prawdomówność, wiarygodność, zaufanie to czynniki scalające relacje w małżeństwie. Wzajemna akceptacja i postawa przebaczania oraz unikanie krytykowania partnera pozwala rosnąć miłości, jak ten piękny ogród. To są bardzo ważne, uniwersalne zasady. Jeśli mówimy o zdrowym małżeństwie, czasami zbytnio uduchawiamy pewne rzeczy, a tu potrzeba zdrowych fundamentów, zdrowych relacji na poziomie fizycznym i na poziomie emocjonalnym. Jeśli mówimy o Bożym Słowie, jeśli chcemy użyć Bożych obietnic czy Bożych wskazówek, to w pierwszym liście Piotra 4:3 czytamy, przede wszystkim okazujcie sobie głęboką miłość, gdyż potrafi ona zakryć wiele grzechów. Moglibyśmy powiedzieć, schować, przykryć wiele niedoskonałości. Jeśli dbamy o miłość, jeśli ona jest, jeśli ona funkcjonuje, to mimo, że jesteśmy niedoskonali, ja nie jestem doskonały. Mówiłem o tym tydzień temu. Moja żona nie jest doskonała, ale dlatego, że okazujemy sobie głęboką miłość, to ona potrafi, pomaga nam zakryć wiele naszych błędów, słabości, naszych grzechów. W liście do Efezjan 4 czytamy, 26 i 27. Gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Inaczej prostym językiem mówiąc, nie idźcie spać skłóceni. Załatwcie sprawę, nim zamkną się wasze oczy. Tak jest Boży plan. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dopuszczajcie do poróżnień i do waśni i do murów, które on chce postawić między wami. Jeśli chcemy, aby nasze małżeństwo było silne, zdrowe i szczęśliwe, musimy po pierwsze zacząć wymagać od siebie. Największy błąd w małżeństwie polega na tym, że druga osoba wymaga od drugiej. Że mąż wymaga od żony, a żona wymaga od męża. Zupełnie zmienia się obraz, kiedy ja zaczynam wymagać od siebie samego. postawy okazywania miłości, przebaczenia, opanowania. Gramy dla siebie. I kiedy robi to moja żona, kiedy ona także zaczyna wymagać od siebie, kiedy tworzymy ten zespół, aby dobrze rozegrał to życie, kiedy mówimy sobie, że będziemy od siebie wymagać zmiany postaw, że będziemy patrzeć na siebie jako na ludzi potrzebujących przemiany, więcej okazywania miłości, więcej przebaczenia, więcej opanowania, to taka para, takie małżeństwo tworzy, chroni swój związek w Panu. Jeśli wpuszczamy Jezusa między nas, jeśli On wchodzi jako nasza ostoja i fundament, to musimy wygrać życie, musimy pokonać trudności i nie damy diabłu przystępu. Tak to wygląda. To jest pierwsza płaszczyzna, którą chciałem wam przekazać do szczęśliwego małżeństwa. Małżeństwo to drużyna. Po drugie, szacunek i równość. Szacunek i równość. Przeczytam dwa wiersze. Efezjan 5:33. Powtórzę więc, mówi apostoł Paweł, czytam z tłumaczenia Słowo Życia. Niech każdy mąż kocha żonę jak samego siebie. A żona niech okazuje szacunek mężowi. To jest pierwszy fragment. I drugi fragment, pierwszy list Piotra 3:7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Inaczej mówiąc, jeśli mąż nie postępuje wobec swojej żony tak, jak mówi Boże Słowo, jest wiele przeszkód na drodze jego modlitw. A więc bądźmy tego, mężczyźni, świadomi. To jest Boże Słowo. My nie gramy tutaj w jakąś gierkę. To nie Pokemony. Mówimy o życiu. Mówimy o czymś, co ma ogromną wartość. I powiem stanowczo z tego miejsca jako pastor i zaraz to udowodnię Bożym Słowem, że mężczyźni i kobiety są równe w małżeństwie. Powtórzę to jeszcze raz. Mężczyźni i kobiety są równe w małżeństwie. Żona nie jest drugorzędna w stosunku do swojego męża, ani mąż nie jest drugorzędny w stosunku do swojej żony. Małżonkowie są współdziedzicami i posiadają ten sam udział w Bożej łasce. My nie islamizujemy naszego chrześcijaństwa. W islamie kobieta jest drugorzędna. Powiem za chwilę o uległości. Jak Biblia przedstawia nam to zagadnienie. Na czym uległość polega? Pastor Jimmy Evans napisał, bardzo cenię tego kasnodzieję, wiele razy słuchałem, powiedział takie słowa. Największą potrzebą mężczyzny w małżeństwie jest szacunek. Czy to nie ciekawe, że Bóg nakazał kobiecie być poddaną mężczyźnie jak Panu? Gdy kobieta okazuje szacunek mężczyźnie, będąc radosną, to spełnia jego najgłębszą potrzebę w małżeństwie. Czy doprowadza do spełnienia jego największej potrzeby w małżeństwie? To jest sprawdzone i to jest udokumentowane. Tak zostali faceci skonstruowani, że oczekują na szacunek. I czy to rozumiemy, czy widzimy świadomie, czy nieświadomie, tak jest. Jeśli okazuje się mężczyźnie szacunek, to jest on zupełnie innym facetem. Podobnie, gdy mężczyźni oddają samego siebie w ofierze, aby troszczyć się i pocieszać i wspierać swoje żony, to spełniają najgłębszą małżeńską potrzebę kobiety. To jest sprawdzone. Jeśli mężczyzna oddaje samego siebie, oczywiście jest to działanie w dwóch kierunkach, a więc żona szanuje swojego męża, okazuje mu szacunek i robi to z radością, bo spełnia jego największą potrzebę w małżeństwie, to mąż, mężczyzna, oddaje samego siebie w ofierze, tak mówi Boże Słowo, aby troszczyć się, pocieszać i wspierać swoją żonę. I kiedy to robi, to spełnia najgłębszą małżeńską potrzebę kobiety. Kobieta chce czuć się w małżeństwie otoczona troską, opieką, miłością i powinna czuć się bezpiecznie. Powinna czuć się bezpiecznie. To jest rola mężczyzny. To jest rola mężczyzny, bo kobieta ma potrzebę bezpieczeństwa. Kobieta potrzebuje lidera, który będzie ją chronił i zaopatrywał. I tu jest ta hierarchia, którą Bóg ustanowił. Nie dyktatura, nie panowanie nad kobietą, ale lidera, który chroni, który stoi z przodu, zaopatruje. I gdy mężczyzna robi to z radością, czy z radosnym nastawieniem pełnym miłości, to wewnętrzne potrzeby kobiety są zaspokajane. Mężczyźni. Mówię do mężczyzn, do facetów. Powiem tak, nasze żony są po pierwsze Bożymi córkami. Powiem to jeszcze raz. Mężczyźni, panowie, nasze żony są po pierwsze Bożymi córkami, a dopiero po drugie naszymi żonami. Halo? Dobra, aby była równowaga. Kobiety, panie, wasi mężowie są po pierwsze Bożymi synami, a po drugie waszymi mężami. Szanujmy naszego niebiańskiego Ojca. Jak? Szanujmy Go w taki sposób, poprzez szanowanie siebie nawzajem. Słuchajcie, to jest paranoja. Mówię, szanuję Boga, a ciągle jestem, nie chcę użyć tego słowa, jestem taki wredny wobec mojej żony. Nie szanuję Boga. Nie szanujesz Boga. To jest tylko fikcja. To są tylko twoje słowa. Bo my owocem udowadniamy, pokazujemy, że kochamy Boga. Owocem. Biblia mówi, że jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a nienawidzi swego brata, kłamcą jest. Jeśli są ludzie, którzy nienawidzą ciebie, nienawidzą innych chrześcijan, nienawidzą drugiego człowieka, ale się strasznie modlą i strasznie czytają Biblię i strasznie poznają prawdę, kłamią. To nie jest prawda. Tak mówi Biblia, tak mówi Boże Słowo. Będę może trochę radykalny, ale my spłycamy pewne rzeczy. My wchodzimy w taką rozmiękczoną Ewangelię, która nie ma czasami sensu i ludzie się będą z nas śmiali. Szanujemy naszego niebiańskiego Ojca, gdy szanujemy się nawzajem jako równi nosiciele Bożego obrazu. A więc ja z moją żoną noszę na równi Boży obraz w swoim życiu. Moja żona jest córką Bożą, a ja jestem synem Bożym. A po drugie jesteśmy małżeństwem. I szanujemy siebie nawzajem, miłujemy siebie nawzajem, wtedy wydajemy świadectwo, że szanujemy Boga, i szanujemy także ten obraz, który nosimy w sobie. Dlatego pielęgnacja nade wszystko jest konieczna w sferze duchowej. Wspólna modlitwa. Trwanie, nasze trwanie w słowie. Zaangażowanie w kościele. To jest podane w statystykach kościołów ewangelicznie wierzących. Że wspólne usługiwanie, wspólne działanie w małżeństwie, wspólne życie w kościele, wspólne funkcjonowanie w grupie domowej dla małżeństwa jest sposobem na cementowanie wzajemnych relacji. Bo dbamy także o nasze duchowe życie. Działkowcy wiedzą, że nawet najpiękniejszy wypielęgnowany ogród wymaga ciągłego doglądania. To nie jest tak, że raz działkowicz zrobił sobie ogród na wiosnę, na przykład w maju i teraz sobie siedzi przy grillu aż do września i patrzy, jak to wszystko pięknie rośnie. Ci, którzy mają działkę, ci, którzy mają ogrody, wiedzą, że aby on był ciągle piękny, trzeba ciągle zrywać chwasty, ciągle przycinać, ciągle grabić, ciągle ścinać trawę. Trzeba robić wiele rzeczy, aby ten ogród wyglądał pięknie. Zostawmy go na kilka dni, zarasta chwastami, które pojawiają się nie wiadomo skąd. Ogród małżeński także wymaga stałej troski. nie można dopuścić do rozrostu chwastów. Wspólne odrzucanie tego, co niszczy bliskie nasze relacje w małżeństwie, wspólna walka z chwastami, które mogą zagłuszyć nasze życie, eliminowanie tego, co nie buduje, powoduje, że nasza miłość jest scalana, rozwija się. Mogą pojawić się różne chwasty, różne wpływy. Wiecie, że we wielu małżeństwach tak jest, że na życie i relacje męża z żoną mają wpływ jego koledzy. Nakręcają. Po prostu stają się większym autorytetem, bliżej takiemu do kolegów niż do żony. I wtedy te relacje pękają. Czy nawet bliscy rodziny, a nawet troskliwość rodziców rozwala małżeństwa. Troskliwość rodziców rozwala małżeństwa. I tutaj powiem tak, kochani rodzice, my kochani rodzice, bądźmy ostrożni. Nie mamy prawa manipulować i wpływać na życie naszych dzieci, którzy się pobrali, są małżeństwem, tworzą rodzinę. Mamy prawo się o nich modlić. Mamy prawo im doradzić, ale nie mamy prawa manipulować. Wpływ rodziców jest tragiczny. My oddzielamy się w tym sensie, odcinamy pępowinę, nie pozbawiamy siebie szacunku i miłości do rodziców, ale to jest biblijne. Opuści, tak mówi Boże Słowo, że opuści ojca i matkę i zwiąże się z jego żoną i będą jednym ciałem. Jeśli to zaniedbujemy, małżeństwo się rozwali, jeśli rodzice będą mieli wpływ. Wiele małżeństw zostało rozwalonych przez rodziców, przez teściów, bo mieli wpływ na nich i te chwasty zaczęły rosnąć, zagłuszyły relacje z żoną, zagłuszyły relacje w małżeństwie, zagłuszyły relacje duchowych więzi i fizycznych więzi. I trzecia płaszczyzna. Zasada uległości. To jest bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat w Biblii. Starałem się znaleźć zastępcze słowo. Uległość. I znalazłem. Ale przeczytajmy Boże Słowo. Efezjan 5 rozdział. 21 werset. Czytam od 21 wersetu, nie od 22. Bo wielu mężczyzn lubi czytać ten werset 22, ale nie czyta 21. Aby było jasne, nie studiujemy Biblii wyrywkowo i nie wyrywamy niczego z kontekstu. A więc zrozumienie uległości jest kluczem do zdrowego i szczęśliwego małżeństwa. A więc apostoł Paweł, gdy pisał o uległości, napisał tak. I będziecie okazywać sobie nawzajem uległość. To jest tłumaczenie słowa życia. Przeczytam z tłumaczenia Biblii Warszawskiej, tę, którą mamy, naszą Brytyjkę. Ale od wiersza 20 przeczytam jeszcze, aby sprowokować bardziej. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc jeśli ja zaczynam od dziękowania za moją żonę, jeśli ja dziękuję Bogu za mojego męża, jeśli dziękuję Bogu za moją żonę, to będę miał otwarte drzwi, aby ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I chciałbym, abyśmy to jasno zauważyli i eliminuję wszelkie wykrzywienia, które mówią, że to żona ma być uległa, a nie mąż. Biblia mówi jasno i będziecie okazywać sobie nawzajem uległość ze względu na Chrystusa, Kościele. To jest niesamowita postawa. Żony, bądźcie uległe mężom tak jak Panu, ponieważ mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, swego ciała i jego Zbawicielem. Tak jak Kościół jest uległy Chrystusowi, tak wy macie być uległe mężom we wszystkim. A wy mężowie, z takim oddaniem kochajcie żony. Mężowie, z takim oddaniem kochajcie żony, z jakim Chrystus ukochał Kościół, on oddał za niego swoje życie. Powiem tak, nie ma facet prawa wymagać od żony uległości, jeśli nie spełnia wiersza 25. Nie ma. Jeśli nie kocha żony, z takim oddaniem jak samego siebie i że jest gotowy za nią oddać życie. Jeśli chcemy być biblijni, to na całego pójdźmy. Na całego. Uległość. Jak zdefiniować uległość? Jakiego słowa użyć, aby było zrozumiałe? Bo uległość to jest takie słowo, które trudno nam określić. Mamy dziwne skojarzenia. W islamie uległość żony polega na tym, że jest pod stopami męża. A więc on jest głową, on jest guru, on jest bossem, a ona ma być mu uległa i ma iść za nim jak piesek na sznurku. Tak to jest w islamie. Uległość w chrześcijaństwie zdefiniuje, można się ze mną zgodzić lub nie, współpraca. Współpraca. Zaraz wytłumaczę. Ulegajcie, czyli współpracujcie ze sobą. Nie ma tu roli dyktatury męża, który rządzi w uległości. Taki obraz często przedstawiany jest przez facetów. Oni lubią ten fragment. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, czyli masz mi być uległa. To czasami brzmi bardzo wulgarnie. Masz mi być uległa. W taki sposób. Chamsko. I wykorzystują do tego Biblię. Często jest to wykorzystywane przez mężczyzn i powiem tak, jest to zupełna parodia. Jeśli jesteś chrześcijanką, a więc masz być mi posłuszna, nie możesz tego zrobić ani tego, bo jesteś chrześcijanką, kobito. Paranoja. Odpuśćcie sobie to, wszystkie siostry. Jeśli on was nie kocha, tak jak Chrystus ukochał Kościół, to nie ma prawa wam takich rzeczy mówić. To jest dyktator, sadysta, oszołomstwo, tak to nazwę. Jak można być takim człowiekiem? Nie możesz tego, czy nie możesz tamtego? Nie wolno ci tego zrobić, bo jesteś chrześcijanką. Hello, hello. A co z tobą, człowieku? Ty możesz? Ty możesz wszystko? Ty możesz robić i żyć jak chcesz, ale ta twoja umiłowana, ukochana przez siebie żona, której ślubowałeś, ma być ci posłuszna i uległa, bo jest chrześcijanką. Nie o takiej uległości jest tutaj mowa. O takiej uległości mówią w islamie. Współpraca. Żony, ten werset, żony bądźcie uległe mężom swoim, poprzedzony jest przesłaniem Pawła, aby umieć żyć w relacjach, ulegać sobie nawzajem. Zaraz to wytłumaczę. Jedni drugim. I nie tylko ten fragment o tym mówi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział tak. Dodałem to, nie ma na wyświetleniu. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. To jest, już wam podaję, 12 rozdział, 16 werset. Ci, którzy mają Biblię, jeszcze otwierają. Nie czytając z tablicy. Bądźcie więc wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. A więc prawdziwa uległość polega na współpracy. Bo ja nie jestem alfą i omegą i ja nie wiem wszystkiego i nie wszystko to, co ja uważam, że trzeba zrobić, jest stosowne. Dlatego mam moją żonę, którą kocham i szanuję. Ona okazuje mi szacunek. Ja ją miłuję całym sercem. I oto teraz pracujemy jako drużyna. Współpracujemy ze sobą. W drużynie nie ma miejsca na indywidualizm. Jeśli ktoś chce być indywidualistą, niech zostaje singlem. O takich Biblia także mówi, że mają powołanie do tego, żeby być w samotności. Rządź sobie swoim życiem. Bądź panem, decyduj o wszystkim. Rób, co chcesz, jak chcesz. Ale jeśli wchodzimy w drużynę, jeśli tworzymy zespół, to nie ma prawda na, to nie ma miejsca na indywidualizm. Powiedzieliśmy już, że to nie tylko w sporcie, ale i w małżeństwie także.
Doktor John Townsend powiedział, jeśli twój partner, piękne słowa, bardzo mi się spodobały, jeśli twój partner ma inny punkt widzenia na kwestię rodzicielstwa lub umeblowania domu, to zostałeś ubogacony. Hello. Wow, jakieś inne podejście w zasadach współpracy i uległości. Zostałeś ubogacony, twój świat się powiększył. A więc w małżeństwie stwórzmy drużynę silną i zdrową, aby wygrać w życiu. Bóg chce, byśmy byli zjednoczeni, a nie podzieleni przez swoje różnice. Pomyślmy przez chwilę, jak wyglądałoby moje życie, gdyby w małżeństwie małżonkowie byli tacy sami. Gdyby było dwoje takich samych. Masakra. Dlatego każdy jest inny. I Bóg tworzy z tego jedną całość. I ta postawa współpracy ma cechę szacunku i uległości. Tak to wam zobrazuję. Jezus to największy autorytet, tak? Czy Jezus jest ponad mężem? Tak. Amen. Bóg, Jezus. Bóg, mąż, żona, dzieci. Jezus dał nam przykład, gdy zajął niższy poziom służby i uniżenia i umył nogi swoim uczniom. Największy autorytet. Nie był nadętym facetem, który mówi, ja tu jestem szefem, a więc ja się nie będę uniżał i nie będę uległy. On uniżył się, aby okazać miłość służebną. Miłość służebną, ona jest ważna, to jest ważny element. Więc ustępujemy, współpracujemy. Tak właśnie w praktyce wygląda uległość, że naśladujemy Chrystusa i symbolicznie myjemy stopy współmałżonkowi, współmałżonce poprzez naszą postawę. Wtedy małżeństwo jest silne. To są uniwersalne zasady, które praktykując zatrzymamy wszelką falę rozwodów. Nie będzie rozwodów. Gdy będziemy w małżeństwie drużyną, gdy będziemy znali zasady uległości, gdy będzie współpraca i szacunek, nie będzie rozwodów. Damy diabłu popalić taką postawą. Nie rozwali żadnego małżeństwa, bo jeśli Bóg jeszcze w to wejdzie, jest to małżeństwo nie do pokonania. Dlaczego się małżeństwa sypią? Bo tego po prostu nie ma. Nie ma tego, co mówi Biblia. Nie ma tego, co mówi Boże Słowo. Wykrzywiamy, kombinujemy, przypisujemy sobie władzę. Mówimy, że to my mamy rację. Jesteśmy nadęci, pyszni, zadufani w sobie. Dlatego tak jest. Efezjan 5:28-29 brzmi tak. Mężowie powinni więc kochać swoje żony jak własne ciało. Kto okazuje miłość żonie, okazuje ją własnemu ciału. Nikt przecież nie żywi nienawiści do własnego ciała. To jest nasza rola, mężczyźni. Powinniśmy kochać nasze żony jak własne ciało, jak siebie samych. Okazywać miłość żonie jak własnemu ciału, jak siebie samemu. Nikt przecież nienawiści, tylko szaleńcy, samobójcy nienawidzą siebie. Odżywia je i pielęgnuje, tak jak Chrystus troszczy się o Kościół. Tak mąż troszczy się o żonę. Ta wyższość męża nad żoną jest na płaszczyźnie troski i kapłaństwa w małżeństwie. Opieki i miłości. I tu mąż jest nad żoną. Źle zrozumiane. Nie po to, aby rządzić, by być dyktatorem. Mam władzę w tym domu. Nie. Jestem kapłanem. Jestem nad tobą, żoną, aby się tobą opiekować i cię kochać. Dać ci poczucie bezpieczeństwa. To jest biblijny obraz męża jako głowy w rodzinie. A męża głową jest Chrystus. Podobnie i wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jak ze słabszym rodzajem, czytaliśmy. Okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. W Efezjan 5:31 czytamy, dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i łączy się z żoną, także ci dwoje stają się jednym ciałem. Dlatego opuszczamy nasze stare życie, aby żyć z Panem. Gdy mówimy, oddaję moje życie Jezusowi, tak? Należę do Jezusa. Opuszczam stare przyzwyczajenia, stary styl życia, aby teraz żyć życiem nowym. Oto nowym jestem stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I w tym samym kontekście apostoł Paweł mówi, jeśli chodzi o zdrowe małżeństwo. Mężczyzna opuszcza tatusia i mamusię. Już nie jest maminnym synkiem. Już mamusia nie musi manipulować jego postanowieniami, zachowaniami i życiem. On ma żonę, z którą się złączył i ci dwoje są jednym ciałem. Przeszedł z jednego świata do drugiego. Ze świata dziecięcego, gdzie był dzidziusiem i mamusia się troszczyła, do świata dorosłego, gdzie on jest liderem teraz w domu. I ma żonę, by ze sobą żyli, by ze sobą podejmowali decyzje, by ze sobą współpracowali. I miłość jest fundamentem. Jeśli jej nie ma, zapomnimy o małżeństwie. Więc w miłości szukam tego, co najlepsze dla drugiej osoby. Niezależnie, czy na to zasługuje, czy nie zasługuje. Bo jeśli mówimy o miłości Bożej, to co by zrobił z nami Pan Bóg, gdyby on patrzył, zasługuje na moją miłość, czy nie zasługuje na moją miłość? Nie zasługuje, rozwodzę się z tobą. Idź sobie, człowieku. Nie chcę cię już. Ale Pan Bóg się nie rozwodzi z nami. On nas kocha. Nawet jeśli mamy słabości, kocha takiego Leszka, jaki jest, pełen wad, pełen jeszcze niedoskonałości. Mówi, kocham cię, Leszek, kocham cię, mój synu. Zbawiłem cię, jesteś mój. Jeśli budujemy na tej miłości, to bez względu na to, czy moja żona na nią zasługuje, czy nie, dlatego że jest miłość między nami. Ona trzyma nasz związek. Co robi miłość? Stawia drugą osobę ponad naszymi egoistycznymi potrzebami, pragnieniami. Ofiaruje się, daje, cierpi, ucisza sztormy i zachowuje przymierze. I zachowuje przymierze. Wtedy nie ma rozwodów. Wtedy diabeł nie ma dostępu. Mówię o tym na końcu, bo te wszystkie rzeczy, które mówiłem wcześniej, budują ten fundament, aby dojść do tego miejsca. Kiedy ja mam szacunek, kiedy rozumiem, co to jest prawdziwa uległość, znam te zasady, kiedy jestem drużyną w małżeństwie, to ja wiem, że zawodnik, z którym biegnę, z którym gram, nie jest doskonały, tak jak ja i nie jestem doskonały. Kocham tą niedoskonałą osobę, tak jak Bóg kocha mnie niedoskonałego. I wiem, że ona robi to samo. I wtedy, kiedy szukam tego, co najlepsze dla mojego współmałżonka, stawiając potrzeby i jego pragnienia ponad swoimi i ofiarnie daję, co mogę, aby budować te więzi, to zaczynam uruchamiać klucz do szczęśliwego małżeństwa. Zaczyna się on w zamku przekręcać. W liście do Hebrajczyków 10:24 czytamy, to ostatni fragment. Pobudzajmy się do okazywania miłości i do dobrych czynów. Wpisujmy te wersety w nasze życie małżeńskie. Nie tylko ogólnikowo. Pobudzajmy się do okazywania miłości i do dobrych czynów. W tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej ten werset brzmi tak. Okazujmy staranie jedni o drugich. To wymaga czasami wysiłku. Zachęcajmy się do wzajemnej miłości i do spełniania dobrych uczynków. Nie ma innej drogi. Jeśli taki fundament położymy, czy trzymamy, oparty na biblijnych zasadach, nawet nieświadomi nawrócenia, jeśli zaczniemy te rzeczy wprowadzać, oczywiście z Jezusem jest łatwiej. Powinno być łatwiej. Powinno być zgodnie z Biblią łatwiej, że On pomaga nam rozwiązać wszelkie nasze kłopoty i problemy, jest z nami aż do skończenia świata i pomaga nam. Ale jeśli wprowadzimy te zasady, że małżeństwo to jest jedna drużyna, że jest szacunek i równość i znamy zasadę uległości, to nawet małżeństwo nienawrócone jest w stanie się ostać. Odważnie powiem. Bo będą się kochać. bo będą się szanować. Ale jeśli mamy Biblię, jeśli jako wierzący mamy położony solidny fundament i rozumiemy, jak to powinno wyglądać, czytamy przecież tą Biblię. Czasami od lat. Niech Słowo Boże żyje w nas. Niech ożywia nas. Uczmy się tej drogi wspólnie razem. Pozwólmy Jezusowi być w naszym życiu. Nie odsuwajmy Go na bok. Pierwszy fragment. Ten sznur potrójny. Diabeł nie rozerwie. Jeśli Jezus jest wpleciony w to małżeństwo. Jest silne, stabilne. Kiedy opieramy na Jego Słowie. Opieramy na miłości, która jest fundamentem. Pochylmy nasze głowy, by się pomodlić. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty posyłasz Słowo. Panie, że Twoje Słowo ma natchniony wymiar, jest żywe, jest prawdą, jest skuteczne. Panie, dziękuję Ci, że Ty uczysz nas. Panie, czasami wydaje nam się, gdybyśmy to wiedzieli wcześniej, gdybyśmy wcześniej to odkryli. Panie, ale odkrywamy, uczymy się. Pomóż nam, Panie, funkcjonować według tych zasad. Panie, aby rodziny ludzi wierzących, małżeństwa ludzi wierzących się nie rozpadały. Panie, bo jakiś wzorem jesteśmy dla tego świata. Jakim przykładem jesteśmy dla ludzi, którzy żyją wokół nas, gdzie wszelkie wartości już upadły. Pomóż nam, Kościołowi, funkcjonować, tak jak mówi Twoje Słowo. Pomóż nam przyjść w pokorze przed Twój tron. Może na nowo przejść przez magiel pokuty, oczyszczenia, Panie. Pomóż nam w tym. Abyśmy funkcjonowali według Twoich zasad, według tego, co Ty ustanowiłeś i dążyli do tej doskonałości. Tak, Panie, wiemy, że jej tutaj nie osiągniemy, ale możemy do niej dążyć. Możemy o nią zabiegać. Panie, pomóż nam uczyć się w małżeństwach żyć jako drużyna, aby małżeństwo było drużyną. Pomóż nam wyrażać szacunek, wierność w stosunku do siebie. Pomóż nam funkcjonować w tej zdrowej uległości, współpracować ze sobą. Bo każdy z nas jest przez siebie obdarowany. Moja żona jest Twoją córką, a ja jej mąż jestem Twoim synem. Pokazując sobie szacunek, szanujemy Ciebie, Stwórco nasz, Dawco życia nasz. Panie, ja modlę się, abyś także uzdrowił serca zranione tych, którzy musieli przejść przez traumę rozwodu, rozbicia małżeńskiego, bo takie czy inne okoliczności zaistniały. Panie, dziękujemy Ci, że Ty to uzdrawiasz i Ty z tego podnosisz. Że Ty nie potępiasz kogoś, kto jest po rozwodzie. Że Ty nie traktujesz go gorzej niż innych. Ale Panie, uzdrawiasz i podnosisz, przywracasz godność. Ale Panie, zachowaj nas. Nas świadomych, przed świadomymi decyzjami rozbijania małżeństwa. Pomóż nam, Panie. Prowadź nas, Panie. To jest Twój Kościół. Co pozostanie, jeśli zaczną umierać wszystkie podstawowe wartości w Kościele? Co pozostanie nam? Czym będziemy w stanie iść do tego świata? I co będziemy w stanie pokazać i powiedzieć? Panie, ale mamy Ciebie. Mamy zwycięstwo w Tobie. Mamy moc Ducha Świętego. Mamy Twoje Słowo. Pomóż nam, Panie. Prosimy Ciebie o to z całego serca. W imieniu Jezusa. Powstańmy. Podziękujmy Bogu za małżeństwa. Podziękujmy za rodziny. Ja wiem, że może niektórzy z nas może teraz czują się tak, jak uczniowie się czuli i powiedzieli do Pana Jezusa, no to czy warto się żenić? Nie warto. Jak to tak ma wyglądać, pamiętacie? Tydzień temu czytałem. Jak to tak ma, Panie, wyglądać, to nie warto się żenić. Warto. Warto, bo Bóg jest z nami. Niedobrze jest być samemu. Warto. Trzeba. Jest to wolą Bożą. Podziękujmy za nasze małżeństwa. Pomódlmy się o te, które przechodzą przez trudny czas. Bez wymieniania imion, nazwisk. Pan wie, Pan zna, ale niech widzi nasze serce. Niech widzi serce Kościoła, że modlimy się, że wstawiamy się, że prosimy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że jesteś po naszej stronie, bo Ty jesteś autorem małżeństwa. To Ty, Panie, stworzyłeś rodziny, powołałeś nas do życia w małżeństwie. I dziękujemy Ci za każde małżeństwo w tym Kościele. Dziękujemy Ci za nasze relacje, za nasze życie, aby było życiem wypełnionym Tobą, Panie, wszystkim tym, co mówi Twoje Słowo. Panie, dziękujemy Ci, że prowadzisz nas, uczysz nas i doświadczasz nas. Panie, dziękujemy Ci za to, że pragniesz dalej okazywać nam swoje miłosierdzie. Modlimy się, Panie, abyś dotknął te małżeństwa, te rodziny, które przeżywają kryzys, gdzie potrzeba uzdrowienia Twojego, gdzie potrzeba może wejść w te relacje na fundamencie Bożym, na fundamencie duchowym, Panie, gdzie trzeba odrzucić swoje ambicje, swoje ja, swoje własne wyobrażenia. Panie, uczyń nas, mężczyzn, wrażliwymi, kochającymi czule swoje żony i uczyń żony, które mają szacunek do swoich mężów, które respektują to liderowanie w małżeństwie na płaszczyźnie opieki, miłości, wsparcia, tego przywództwa duchowego w domu. Panie, uczyń takie małżeństwo, spraw, abyśmy tak funkcjonowali w imieniu Jezusa. Panie, dziękujemy Ci, że Ty się o nas troszczysz. Panie, diabeł może zwycięża, ale Twoje słowo mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Panie, chcemy powiedzieć, że zwyciężamy go w imieniu Jezusa. Zwyciężamy w imieniu Jezusa. Panie, niech w tym tygodniu panuje Twój pokój, Twoja miłość, Twoje błogosławieństwo w naszych domach i rodzinach. W imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg Wam błogosławi. Kochani bracia, drogie siostry, niech wypełnia Was Boże Słowo. Niech nasze relacje rozwijają się w Panu. Niech Bóg Wam błogosławi.